Chwała Bogu, Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Podzielę się dzisiaj z Wami takim słowem, które w zasadzie no jest w naszych sercach już ten czas, który przeżywamy teraz, bo jest związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. W niedzielę tutaj właśnie kazanie pastora było takie bardzo cenne, bo tak wiele rzeczy mogliśmy zobaczyć, jak w wielu aspektach życia człowieka i w wielu aspektach życia świata duchowego zmartwychwstanie Pana Jezusa było bardzo ważne. I chciałem zadać Wam takie pytanie, czy mieliście kiedyś tak, że taką ogromną nadzieję mieliście, że coś się stanie, nie wiem, ktoś wyzdrowieje, komuś tam coś się dobrze podzieje, czy na coś liczyliście, a zawiedliście się na tej nadziei? Czy zdarzyło się tak w waszym życiu też kiedyś? Mi się zdarzyło też i może wiele razy, ale powiem o takiej jednej sytuacji z dzieciństwa, którą bardzo dobrze pamiętam. Kiedy byłem mały, nawet nie pamiętam ile lat miałem, to zmarł mój brat. W zasadzie pamiętam go tylko tak przez mgłę, ale pamiętam, że był taki dobry dla mnie i też pamiętam, że miałem taki szacunek do niego. I kiedy zmarł mój brat właśnie, to nie rozumiałem tego, co się stało. I miałem taką ogromną nadzieję, wręcz byłem pewny tego, że on wróci do domu. I właśnie pamiętam ten obraz, musiało to bardzo mnie dotknąć wtedy, bo doskonale to pamiętam do dzisiaj. Siedzę w kuchni na ławie i patrzę właśnie przez okno tam na drogę i wypatruję tego brata, kiedy on przyjdzie. I naprawdę miałem taką nadzieję i myślałem, że w szpitalu po prostu jest i że lekarze mu pomogą i że wróci, ale nawet już po pogrzebie też no jak dziecko, no, patrzyłem przez to okno i wyczekiwałem go. I no zawiodłem się na swojej nadziei, zawiodłem się. I chciałem przeczytać słowo z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. I to by były wersety od 13 do 27. A tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emaus, która była oddalona o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się stało, a gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali. I zapytał ich, cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni? A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas, odpowiedział mu, czy jesteś tylko przechodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam w tych dniach stało? I zapytał ich, a o czym? A oni mu odpowiedzieli, o Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem, potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dzisiaj już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas, by były wcześnie rano przy grobie, a nie znalazły jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje. Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli. Wtedy on powiedział do nich, o głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie umarł tego, nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczął od Mojżesza i wszystkich proroków wykładać im, co mówi o nim, co było o nim napisane we wszystkich pismach. I tak zastanawiałem się właśnie, uczniowie przez ten czas służby z Panem Jezusem, no spędzali bardzo dużo z Nim czasu, z dużo chwil, bardzo dobrze Go musieli poznać, zaprzyjaźnić się z Nim. ale tak jakby nie do końca się rozumieli, tak myślę, bo uczniowie tutaj mieli nadzieję, że Pan Jezus będzie tym przywódcą ziemskim, który wykupi ich z, tak jakby wyzwoli spod okupacji Rzymian. I już nawet wcześniej też była taka sytuacja, kiedy chcieli porwać Pana Jezusa i obwołać Go królem. Ale ludzie patrzyli bardzo blisko, bardzo krótkowzrocznie, a Pan Jezus widział ten dalszy cel i to zadanie, do którego tutaj przyszedł na ziemię. Chrystus widział, że większą potrzebą jest wykupić człowieka spod władzy grzechu, a nie spod władzy takiej ludzkiej. W Dziejach Apostolskich po zmartwychwstaniu też tam jest fragment właśnie, który to opisuje. Na początku tam jest. Tak samo Piotr w Ewangelii Jana 21 w 21 rozdziale czytamy, że on mówi, idę łowić ryby. On pokładał w tym nadzieję, znał to, umiał to robić i przynajmniej w tym doczesnym życiu wiedział, że może z tego wyżyć jakoś. Ale po spotkaniu z Panem Jezusem, kiedy Pan Jezus mu tak wyraźnie powiedział, że go zna, że żeby pasł jego owce, to postawa Piotra się zmieniła. On oczekiwał tej obietnicy Ducha Świętego, którą Pan Jezus obiecał właśnie i mówił, żeby nie oddalać się z Jerozolimy. I oni wtedy bardzo czekali na to i wszyscy jednomyślnie się modlili. I tak zastanawiałem się właśnie, bo w pierwszym liście Piotra właśnie, pierwszy rozdział, przeczytam może, od pierwszego wersetu. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujcie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób, aby doświadczenie waszej wiary o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. A choć go teraz nie widzicie, miłujecie i w Niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie. I cieszcie się z radością niewysłowioną i pełną chwały, otrzymując koniec waszej wiary, zbawienie dusz. I ten list był napisany około 63 roku. To Piotr tak jakby 30 lat, można powiedzieć, chodził w wierze. I zastanawiałem się, jak bardzo miało wpływ na jego patrzenie, na postrzeganie właśnie tego, co Pan Jezus robił, to chodzenie i wzrastanie w wierze. Ale myślę, że głównym wpływem na przemianę jego myślenia było działanie Ducha Świętego. Właśnie tutaj, szczególnie ten trzeci. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. I tutaj widzimy, że te nadzieje w Jezusie pokładają już w wieczności, w tych nieznikomych, niezniszczalnych obietnicach, które Pan Jezus złożył. A wcześniej w Ewangelii patrzyliśmy i widzieliśmy, że uczniowie pokładali nadzieję tylko tutaj na ziemi, żeby Pan Jezus ich wyzwolił spod okupacji Rzymu. I właśnie myślę, że tak główną przyczyną tego, że zmienia się patrzenie na nadzieję, którą pokładamy, jest działanie Ducha Świętego. Też tę nadzieję możemy pokładać właśnie, bo jeśli ktoś z naszej rodziny umarł, a wiemy, że umarł w Panu Jezusie, że umarł w Chrystusie, to możemy też względem Niego tę nadzieję mieć, że będzie wskrzeszony, że będzie wskrzeszony z martwych, tak samo jak przez to, że Pan Jezus zmartwychwstał, dał nam tę nadzieję. I my też tę nadzieję możemy mieć, że ten świat nasz tutaj nie kończy się na tej naszej śmierci, ale że jest ta wieczność z Panem. Ale ważne, żeby właśnie tę wieczność spędzić z Panem Jezusem w obecności Bożej. Pan Jezus rozmawiał z Sadyceuszami. Oni uważali, że zmartwychwstania nie ma. W ogóle odrzucali tak jakby cały ten świat duchowy. I tak sobie myślałem, jak to jest możliwe, że człowiek nie widzi tej przyszłości wieczności, to w zasadzie, no, co tu jest warte na tej świecie? Do czego dążyć, czy po co się starać, jeśli nie ma tej przyszłości chwale? Tak samo, kiedy Pan Jezus rozmawia z faryzeuszami, oni badali pisma i mieli nadzieję właśnie w tych pismach, że to one dają im życie wieczne. A Pan Jezus im mówi, że badacie pisma, ale to one wskazują na mnie, że to ja jestem tym życiem, a nie chcecie do mnie przyjść. I tak samo zastanawiałem się właśnie, no, to nie jest złe, żeby się uczyć, żeby studiować Słowo Boże, ale najważniejsze jest, żeby w tym Słowie Bożym dostrzegać Chrystusa i żeby tego Chrystusa, którego widzimy, żeby Go uwielbiać w naszym życiu, żeby mieć z Nim żywą relację. I tak jeszcze widziałem, że koło tej nadziei, o której właśnie czytamy, to jest też, są też dwie rzeczy. Wiara i miłość. I tutaj bym przeczytał z 1 Koryntian 13, 12 do 13. Dwa wersety. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. A z nich największa jest miłość. I werset z Rzymian, 5 rozdział, od 1 do 5. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. I tutaj widzimy właśnie, widzę tutaj takie powiązanie z listem Piotra, bo Piotr tam chciał przygotować Kościół przed cierpieniem, które miało nadejść, i wskazuje, że to są tylko chwilowe uciski, ale są niczym w porównaniu z tą chwałą, która ma się objawić w Jezusie Chrystusie. I to nie jest tak, że jeśli oddajemy swoje życie Chrystusowi, to wszystko nam się super układa i że nie mamy problemów. Ale żebyśmy w tych problemach i w tym cierpieniu, patrząc na Jezusa, mieli nadzieję żywą przez Jego zmartwychwstanie. Może na koniec jeszcze chciałbym przeczytać z Psalmu 27, dwa ostatnie wersety. Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądał dobroć Pana w ziemi żyjących. Oczekuj Pana, bądź dzielny, a On umocni twoje serce, oczekuj więc Pana. Tutaj ten ostatni werset w tej Biblii Warszawskiej trochę inaczej brzmi, bo tam jest chyba: miej nadzieję w Panu, umocnij się, bądź mężny, miej nadzieję w Panu. I właśnie tak chciałem zachęcić siebie i was wszystkich do szukania tej nadziei, wiary i miłości w Jezusie Chrystusie, żeby pokładać nadzieję nie w takich naszych jakichś przekonaniach i naszych wyobrażeniach o przyszłości czy o świecie, bo często jest tak, że może czegoś nie rozumiemy, może coś się układa nie po naszej myśli, ale Bóg bardzo Cię kocha, bardzo Bogu zależy na Ciebie i On chce wszystkiego, co dobre dla Ciebie, ale myślę, że przede wszystkim chce tego Twojego duchowego wzrostu i mimo tych trudności takich cielesnych, fizycznych, których nie rozumiemy, to może to przynosić owoc w tej duchowej rzeczywistości. I właśnie do tego zachęcam Was wszystkich, do szukania wiary, nadziei, miłości, a przede wszystkim miłości. Amen.